Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie po raz pierwszy w studio Radia Maryja w Chicago panią profesor Krystynę Pawłowicz. Witam bardzo serdecznie pani profesor.
Szczęść Boże.
Pani profesor, wczoraj były już dwa spotkania z panią profesor w parafii świętych Cyryla i Metodego w Le Mans i w parafii świętego Jacka. Pani profesor, mam takie pytanie, jak pani odebrała te spotkania, jakie wrażenia? Może takim krótkim komentarzem się pani profesor z nami podzieli.
Więc byłam, pierwsza rzecz, wrażenie moje było bardzo takie, nawet nie byłam zaskoczona, tylko byłam, no dobrze, nie zaskoczona, dobrze, w pewien sposób, wyglądem samych kościołów, bardzo wypielęgnowanych, bardzo estetycznie ozdobionych, bardzo dużą ilością miejsc w jednym i w drugim kościele i oczywiście i na jednej, i na drugiej mszy bardzo dużą ilością osób. Myślałam, że Polonia może mniejsza, ale ponieważ to była niedziela, więc tutaj kościoły były pełne. Bardzo byłam też taka, miałam miłe doświadczenie, jak chodzi o księży, którzy prowadzili mszę i nieco odmienną, może nie liturgię, tylko sposób prowadzenia i udział świeckich w tych mszach, którzy na początku zapowiadali intencje i właściwie takie rzeczy wstępne i dopiero tutaj ksiądz prowadził mszę i również też inaczej wyglądało tutaj samo ta liturgia słowa, którą ksiądz bezpośrednio jakby był z wiernymi, stał tutaj przed nimi, dopiero jak była dalsza część mszy, dopiero stał przy ołtarzu. I sposób, takie może drobne rzeczy, sposób zbierania do takich długich wysięgników ofiary, ale to dlatego, że ławy są bardzo długie, po kilkanaście osób mieszczą, więc to musi oczywiście być. I książki, które tutaj każdy może z tych książek skorzystać. Więc to było takie. Natomiast po spotkaniach, które odbywały się po mszach, w pewien sposób spodziewałam się, dlatego że tak jak miałam takie wyobrażenie, Polacy przejmują się sprawami Polski. Oba spotkania były jak na rano, w niedzielę, bardzo rano, kilka stołów wokół było tutaj zajętych przez osoby, które uczestniczyły w spotkaniu i wieczorem tutaj w Bazylice Świętego Jacka cała sala wypełniona była osobami, które chciały jeszcze posłuchać mnie. I to, co również mnie to podobało mi się i to jest dla osoby, która mówi, bardzo takie ciekawe i bardzo dobre, jest to, że słuchali tutaj wszyscy. Nie było szmerów, nie było gadania, nie było jakiegoś tam rozmawiania, jedzenia, czegokolwiek, tylko wszyscy w napięciu patrzyli i jakby no chłonęli to, o czym się mówi i o tym, co się w Polsce dzieje. Więc to było to, czego oczekiwałam. Nie zawiodłam się i bardzo jestem zadowolona, bo jest sens tego, co się robi. Ludzie zresztą byli zainteresowani po spotkaniach, podchodzili, pytali, co się dzieje, zapewniali o tym, że się będą modlić, żebym uważała, żeby nikt mi nie zrobił krzywdy i tak dalej. I to jest bardzo miłe, a zwłaszcza najsympatyczniejsze ze wszystkiego to jest siostra Brunona, która właśnie prowadzi ze mną tutaj rozmowę, która otoczyła mnie taką opieką, a jednocześnie taką dyskretną, że naprawdę ma się tutaj poczucie ogromnej takiej opieki, a jednocześnie pełnej takiej wolności, swobody i to naprawdę przy tej okazji składam tutaj siostrze największe podziękowanie aniołowi stróżowi.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję na pewno na te słowa, że tak bardzo nie zasłużyłam. Bardzo ja po prostu zasłużyłam. Wypełniam swoje powołanie zakonne siostry Loretanki, bo w naszym duchu to jest tak, kto przychodzi do naszego domu loretańskiego, to ma się czuć jak w domu loretańskim i jest to jest taka nasza misja, nasze zadanie. No staram się, co mogę tylko. Pani profesor kochana, może tak zapytam o to naszą ojczyznę, naszą Polskę. Tak jak możemy otworzyć internet, to czytamy, że tak wszystko jest pięknie, wszystko jest dobrze. Ale tak, szkolnictwo leży, służba zdrowia chora, zakłady pozamykane, ludzie nie mają pracy, nie mają środków do życia, więc no właśnie, jak jest tak bardzo dobrze, to dlaczego jest tak źle?
To znaczy zależy, siostro, jakie media się otworzy, bo media publiczne i ściśle powiązane z rządem, a takich jest większość, będą zapewniały, że nic się nie dzieje, wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Natomiast wszystkie statystyki, tego się nie da ukryć i nie da się zafałszować, pokazują, że jest coraz gorzej. 3 miliony ludzi z Polski musiało wyjechać, nie mając możliwości znalezienia pracy, mieszkania, założenia rodziny. Okazuje się, że Polki rodzą dzieci najwięcej w Europie, ale w Wielkiej Brytanii, a nie w Polsce. O tym, że likwidowane są poszczególne branże, dowiadujemy się z różnych niezależnych właśnie mediów. I tutaj wiemy, że już i stocznie są kasowane, i przemysł stoczniowy, przemysł siarkowy, i miedziowy, i właściwie banki są sprzedane, i właściwie czego się nie dotknąć. Albo już zlikwidowane, albo za chwilę będzie likwidowane. Także jest bardzo źle i zresztą jakby o tym, że jest źle, świadczy również sytuacja finansowa i sposób prowadzenia budżetu państwa, bo w połowie roku okazało się, że rządowi zabrakło 16 miliardów złotych w budżecie i te pieniądze stara się poprzez różnego rodzaju sztuczki, teraz przesunięcie środków z funduszy inwestycyjnych, środków przeznaczonych na emerytury, włączyć do budżetu i jakoś tak inaczej księgować i wypłacać potem niby przez ZUS. Więc ja myślę, że tutaj nie jest dobrze. Nastrojów społecznych pokazują, że około 70% badanych nie akceptuje premiera Tuska, nie akceptuje jego rządu i badania właśnie jakby pokazują, że opozycja, która krytykuje, punktuje tę nieudolność i właściwie trudno powiedzieć nawet, nie, czy to jest udolność, czy nieudolność, czy to nie jest celowe działanie, pokazuje, że opozycja zyskuje na tym i niektóre badania pokazywały nawet niedawno około 42% poparcia, więc to na pewno nie jest oznaką tego, co mówi rząd oficjalnie, że jest bardzo dobrze, bo rząd, można powiedzieć już tak potocznie, goni w piętkę i mówi się nawet tutaj o tym, że być może będą się musiały odbyć przedterminowe wybory. Chociaż tego akurat posłowie się boją, zwłaszcza Lewicy i PSL-u i tutaj zwłaszcza SLD gotowe jest wesprzeć premiera Tuska, aby tylko nie rozwiązywać Sejmu, a drugie, żeby móc dorwać się teraz w miejsce PSL i do końca kadencji móc tę Polskę no dalej skubać, tak trzeba to nazwać, i wyciskać z niej co się da.
No właśnie, ja mówiąc o tych mediach, to myślałam o tych mediach liberalnych, lewicowych, bo otwierając stronę Radia Maryja, czy słuchając Radia Maryja, czy oglądając telewizję Trwam, widzimy zupełnie inny obraz Polski i ja myślę, że wielu na pewno osób tak myśli, że właśnie ten rząd boi się bardzo Radia Maryja i telewizji Trwam i ciągle ta walka o to, żeby jednak no nie dać tego do końca miejsca na multipleksie i tak trochę jeszcze zwlekać i jeszcze zwlekać. Mm-hmm. Czy moje myśli to są właściwe, pani profesor?
Bardzo tutaj właśnie trafnie, bo dokładnie jest tak i jedyne, właśnie największe medium, które ma dostęp do największej ilości z tych niezależnych, to jest właśnie telewizja Trwam i Radio Maryja. Oczywiście do tego dołączają internetowe media, które starają się również przedstawiać prawicowy punkt widzenia. Natomiast Radio Maryja i Telewizja Trwam są najbardziej rozbudowane, najsilniejsze, ale właśnie dlatego rząd odmawia tutaj przyznania ostatecznie, to znaczy przyznać już przyznano, ale w taki sposób, że wyznaczono termin do kwietnia przyszłego roku dla telewizji publicznej, bo Radio Maryja ma dostać miejsce po telewizji publicznej i może wejść dopiero wtedy i nadawać, jak zwolni telewizja publiczna. A telewizja publiczna mówi właśnie, że ona nie zwolni teraz, chociaż już spełniła warunki wskazane w ustawie. I powiedziała, że dopiero aż ona uzna za stosowne. Zobaczymy, no ustawa ostateczny termin mówi na kwiecień, że telewizja Trwam powinna otrzymać miejsce. To, za które musi płacić już oczywiście, za które już musi płacić, więc jest to jak kolejna szykana wobec Radia Maryja. Natomiast tutaj rząd, wszyscy wiemy, że ponieważ ma największy zasięg, mówi bezkompromisowo prawdę. Radio Maryja, telewizja Trwam nie jest w żaden sposób własnościowo powiązana z żadnym prywatnym, a tym bardziej obcym kapitałem, jest niezależna, może zapraszać takich ludzi i takie osoby i organizować takie audycje, które są bardzo rządowi nie na rękę, a jak pokazuje praktyka, mają znaczenie, bo media coraz bardziej, Radio Maryja i nasz dziennik są coraz częściej cytowane. Mają bardzo dobrą kadrę dziennikarską, która sięga, zwłaszcza przy badaniu katastrofy smoleńskiej, ale nie tylko, bo przy głosowaniach, to co przemilczają media lewackie, tutaj właśnie Radio Maryja, Telewizja Trwam i nasz dziennik wydobywają. Więc Więc tutaj mamy oczywiście powód, dla którego rząd i kompromituje, ośmiesza, dokucza w ojcu dyrektorowi i dziennikarzom i samej radiostacji i telewizji. Natomiast jest to, bez Radia Maryja nie wyobrażam sobie, że Polska mogła w jakikolwiek sposób, że można było uświadamiać Polaków i żeby jakoś można było nawet kampanię prowadzić. No, więc ja się boję, że rząd będzie chciał przetrzymać, gdyby okazało się, że przedterminowe wybory, tak długo przetrzymać, żeby Radio Maryja nie mogło służyć tutaj, bo będzie miał wtedy zasięg ogólnokrajowy, żeby mogło tutaj oddziaływać no i pokazywać, mówić prawdę o rządzie. Więc no tak to jest, no szykany mamy do czynienia, ale to nie jest nowina. Rząd po zdobyciu, pan Tusk po wygraniu drugiej tury wyborów już otwarcie wypowiedział wojnę Kościołowi i to są jawne naruszenia prawa, jawne naruszenie konstytucji. Ja jestem członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i badaliśmy wniosek przeciwko Krajowej, który Prawo i Sprawiedliwość złożyło przeciwko Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji o nieudzielenie koncesji, o odmowę udzielenia koncesji z naruszeniem konstytucji. Oczywiście byliśmy przegłosowani i tutaj nie ma wątpliwości, że ta Krajowa Rada naruszyła prawo, ale no póki ten system funkcjonuje, każde nadużycie, a nawet świństwo mogą zrobić i niestety możemy tylko biernie się przyglądać i nagłaśniać sprawy.
No dobrze, ale jeśli okaże się, że w kwietniu, no niestety Telewizja Polska nie zwolni tego miejsca, więc co dalej?
No tutaj mi się wydaje, że to powinno być wtedy roszczenie, nawet nie roszczenie, tylko powinno, ponieważ ustawa wyznacza taki termin i mówi, że najpóźniej do kwietnia przyszłego roku, więc trzeba będzie wymusić po prostu w drodze, jeśli to jest ustawowe, no trzeba będzie drogą prawną, no. Trzeba się zastanowić bliżej, czy w drodze administracyjno-prawnej, czy w drodze cywilno-prawnej, czy zwrócić się do właściciela, czyli do ministra, bo on jest tutaj w 100% właścicielem i jest właścicielem w telewizji publicznej, tak? Chociaż sposób powoływania jest różny. No ale trzeba będzie się zastanowić nad drogą i trzeba by z spółki wystąpić, a jednocześnie w drodze cywilnoprawnej no, przeciwko spółce, czyli do właściciela wszystkich akcji, czyli do Skarbu Państwa, a jednocześnie być może na drogę sądową, nie wiem czy administracyjną, ale tutaj, no zobaczymy, to trzeba się bliżej przyjrzeć, bo siostra tak zada im pytanie, więc po prostu na drogę prawną trzeba będzie wkroczyć, przeciwko telewizji publicznej.
No ale dobrze, a pieniążki cały czas trzeba płacić, tak?
A pieniądze płacić, ja myślę, że to też powinno prawnicy, którzy w pewien sposób pomagają telewizji Trwam, Fundacji Lux Veritatis, też powinni wystąpić o zwrot nienależnego świadczenia, dlatego że świadczenie może mieć miejsce tylko wtedy, jeśli korzystamy, jeśli coś w zamian mamy, tak? Czyli jeśli mamy możliwość korzystania z czegoś, wtedy opłacamy. Nie możemy nie móc korzystać z winy nie swojej, czyli z winy podmiotu, który zajmuje teraz, a jednocześnie opłacać, nie móc korzystać i opłacać, więc ja myślę, że to też trzeba by rozważyć o wystąpienie przeciwko telewizji publicznej, o narażenie na koszty, ale tak jak mówię, to trzeba zbiorowo, to trzeba się temu przyjrzeć i ja uważam, że powinno się wystąpić przeciwko telewizji publicznej o zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z niemożnością wykorzystywania tego, albo do rządu, do organu administracji, że wymaga takiej płatności, chociaż nie zapewnił możliwości korzystania z tego miejsca na multipleksie.
Pani profesor, tak obserwując pani wystąpienia w Sejmie i innych posłów, którzy, powiem tak, mają kręgosłup i są prawdziwymi Polakami, patriotami, czy nie czuje czasem pani takiej niemocy?
Tutaj dobrze siostra powiedziała, to jest niemoc i bezsilność, po prostu bezsilność. To zwłaszcza być może jak ktoś ma takie spokojne usposobienie, to jakoś łatwiej mu znieść. Natomiast jak ktoś bardziej emocjonalnie reaguje, to w sytuacji, kiedy człowiek widzi, że ma rację, że broni czegoś dobrego i z drugiej strony jest ze strony rządu, różnych instytucji rządowych, jest opór albo działanie tak jaskrawie przeciwko interesom Polski. Czy to już zupełnie tak z ostatnich dni pani minister Szumilas powiedziała, że już polski hymn w szkołach nie jest obowiązkowy. No jak można? Albo nie trzeba już nauczać lekcji historii, tak? Albo na przykład likwidacja, czy szukanie drogi, żeby Kościół Kościół obciążyć, żeby zlikwidować fundusz kościelny bez uregulowania wcześniejszego spraw zwrotu majątku Kościoła zagrabionego po II wojnie światowej, spraw reprywatyzacyjnych. I tutaj człowiek, no jest być, bo oni mają większość, robią wszystko, co im się tylko podoba. I czy mamy, mieliśmy ustawę teraz tą właśnie z poselskiego wniosku, prawie 500 000 ludzi podpisało, żeby usunąć możliwość zabijania dzieci nienarodzonych, podejrzewanych, tylko podejrzewanych o ciężką chorobę. I to argumenty przedstawione już takie, że bardziej nie można, i wzruszające, i prawdziwe. I niektórzy posłowie naprawdę łzy w oczach się kręciły, i potem jest głosowanie i okazuje się, że ludzie typu Palikota, tego towarzycha całego lewackiego i Platforma głosowali, nie, zupełnie do nich to nie trafiło i głosowali, żeby dalej tej ustawy nie rozpatrywać. Człowiek się czuje naprawdę przy analizie, przy decydowaniu o sprawach kluczowych życia, śmierci, jest bezsilny, kiedy widzi, że większość nie ma racji, przeciwko głosuje najwyższym wartościom. To jest naprawdę, ja odkąd jestem w Sejmie, muszę powiedzieć, że się naprawdę bardzo zradykalizowałam w swoich poglądach. Właśnie to wynika z takiej bezsilności. I to jest bardzo, to nie jest dobre, dlatego że to pokazuje, że obecna większość w Sejmie nie szuka żadnego konsensusu w sprawach najważniejszych. Uchwala się ustawę o przedłużeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia, kiedy wcześniej nie zapowiadał rząd ani Platforma, ani PSL, że taka absolutnie zmieniająca system funkcjonowania rodzin w Polsce ustawa będzie wprowadzona. I żadne argumenty, jeśli coś zaplanuje tam Platforma i pan Tusk, oni to forsują i żeby upaść, umrzeć i rozedrzeć tutaj koszulę i przedstawiać im, jakie argumenty, kompletnie nie trafia, nie szuka się nawet jakiegoś porozumienia. Więc to absolutnie daje poczucie takiego radykalnej, ale bezsilności, która potem, no niestety tak to bywa w psychologii, jakby zemści się w pewien sposób niezależnie, dlatego że jeśli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, będzie bezwzględnie egzekwowało te rzeczy, których naruszono, te wartości, których naruszono. I pierwsza, jaka przyjdzie tutaj decyzja, to mówi pan prezes Kaczyński, będzie wycofanie ustawy o 67 roku życia, przywrócenie lekcji historii, zrobienie porządku tutaj w sprawach oświaty, przywrócenie pewnego uczciwego traktowania Kościoła jako podmiotu życia publicznego w Polsce, ale to będzie tym bardziej z większą determinacją wprowadzone, więc no ale póki co człowiek bezsilny jest i jakby no serce boli po prostu.
Pani profesor, może chciałabym wrócić do tego funduszu kościelnego, bo na pewno wielu radiosłuchaczy naszych nie bardzo orientuje się, co to jest ta komisja majątkowa, co to jest ten fundusz kościelny. To jest bardzo zagmatwane. Czy mogłaby pani troszeczkę jaśniej tutaj naszym radiosłuchaczom ten problem?
Są dwie instytucje. Fundusz kościelny i komisja majątkowa. Fundusz kościelny powstał w 1950 roku na mocy ustawy o przejęciu na własność państwa majątku Kościoła katolickiego, poręczeniu proboszczom własności, tam już nie pamiętam długi tytuł i na końcu jest tego tytułu, i utworzeniu funduszu kościelnego. Fundusz, ponieważ Kościołowi katolickiemu, który przed wojną posiadał około 300 tysięcy hektarów nieruchomości, część około 170 tysięcy, które by znajdowały się na ziemiach wschodnich, zabrali Rosjanie i co do nich, tu człowiek nie może z żadnym roszczeniem wystąpić, po prostu ukradli i tyle. Natomiast na terytorium Polski Kościołowi zabrano, wywłaszczono 155 tysięcy hektarów nieruchomości. I ta ustawa mówiła, że po przejęciu tych nieruchomości, Kościół będzie mógł się dalej utrzymywać ze środków, które państwo będzie gromadziło z dochodów z tego przejętego, tych 155 tysięcy hektarów nieruchomości, i dochody z korzystania z tego będą przeznaczone na utworzony fundusz kościelny. I z tego funduszu kościelnego Kościół będzie mógł opłacać funkcjonowanie swoje, to znaczy przede wszystkim emerytury, renowacje kościołów, wspieranie działalności charytatywnej Kościoła i inne dzieła, które Kościół prowadził. I jak się potem okazało, nigdy na ten fundusz żadne pieniądze, za żadne środki z tego zagrabionego kościołowi 155 tysięcy hektarów nigdy nie wpłacono, nigdy nie obliczono żadnych środków, żadnych dochodów, nie przeprowadzono tutaj żadnej wyceny, nigdy żadne środki nie wpłynęły. Do dziś państwo korzysta z tego samo, nie wpłaciło grosza i kościół tutaj został absolutnie odcięty od dochodów z tych swoich nieruchomości. A ponieważ kościół musi z czegoś żyć, bo właśnie to nie jest tak, że kościół tutaj sam się utrzyma, no nie utrzyma. Kościół przez wieki stawał się właścicielem różnego rodzaju spadków, darowizn, właśnie dlatego, żeby nie musieć od nikogo niczego żądać i prosić, i te nieruchomości służyły do tego, żeby na przykład gospodarstwa rolne prowadzić, jakieś szwalnie, żeby kościół mógł się utrzymać, żeby można było produkować żywność, różne rzeczy na różnego rodzaju szpitale, ochronki, sierocińce, które kościół prowadził działalność dobroczynną, na ubezpieczenia księży i tak dalej. I kiedy te pieniądze nie wpływały, podcięto oczywiście bardzo istotnie podstawy funkcjonowania kościoła, a utworzony fundusz majątkowy, na który nigdy nie przekazano żadnego grosza, państwo w budżecie co roku przeznaczało jakąś kwotę, którą wpłacało na ten fundusz kościelny. Na dzień dzisiejszy, na 2013 rok, to jest około 4 czy 6 milionów złotych. I te pieniądze przeznaczane były, czyli z budżetu wpłacane, to taka ta drobna rekompensata tego, co państwo zabrało i nie oddało, bo gdyby wpłacano z dochodów, to tam powinno być no, grubo ponad 200 milionów rocznie. Natomiast tutaj państwo 90 kilka milionów wpłacało i te pieniądze były przeznaczane w pierwszych latach PRL-u na działalność wprost przeciwko Kościołowi związaną, na utrzymywanie, na prowadzenie antykatolickiej działalności. Z tego również na renowację kościołów, na jakąś działalność charytatywną i przede wszystkim na ubezpieczenia społeczne księży, dla zakonów kontemplacyjnych, sióstr klauzurowych, misjonarzy. Tutaj oni po prostu żadnych środków na, jakby, no, nie wykazują i z tego funduszu były pieniądze wypłacane. A ostatnio już tylko i wyłącznie na ubezpieczenia. I teraz, czyli ten fundusz jakby istniał i tutaj z tego głównie opłacało się i opłaca jeszcze cały czas ubezpieczenia właśnie tych zakonników, zakonnic, zakonów kontemplacyjnych, misjonarzy. Natomiast drugą, inną instytucją jest komisja majątkowa, która powstała na mocy ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Takie same ustawy mają wszystkie inne wyznania, ważniejsze wyznania w Polsce, i gminy wyznaniowe żydowskie, i muzułmanie, i jakieś jeszcze zielonoświątkowcy i tak dalej, i tak dalej. I w każdej z tych ustaw, również w ustawie o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, zawarte są przepisy powołujące komisję majątkową, która, właśnie te ustawy są z 1989 roku, czyli już po tych wyborach, po odejściu PRL-u. I tutaj władza zobowiązuje się, że będzie oddawać, że komisja w przyspieszonym trybie, nie poprzez długie procedury prawa cywilnego, wieloletnie czasami, ale komisja majątkowa w przyspieszonych procedurach, w drodze pewnego konsensusu, zwracać będzie majątek, który został przejęty jeszcze z naruszeniem prawa przez PRL. Czyli tamte fundusz kościelny i ustawa z 50 to przejęto, bo tak właśnie ta ustawa zdecydowała, ale mimo, że była ta ustawa, to jeszcze naruszano przepisy prawa i przejmowano z naruszeniem tej ustawy z 50 roku. I ta komisja, te komisje majątkowe miały właśnie zwracać te nieruchomości, co do kościoła było około 14 tysięcy kościoła katolickiego, właśnie w przyspieszonym trybie te przejęte z naruszeniem prawa tego z 50 roku. I kilka, ze 2 czy 3 lata temu komisja majątkowa, która właśnie miała zwracać z naruszeniem przepisów właśnie z 50 roku, została, ona prowadziła działania, ale ponieważ rozpętała lewica i środowiska lewackie, ogromną histerię wokół tej komisji, zarzucano, że to właśnie trzeba zwracać, likwidować szkoły, oddawać kościołowi i tam jakaś, ja nie głowy do końca nie dam, czy nie miała miejsca jakaś prowokacja, no w każdym razie wykryto w tej komisji jakiegoś człowieka, czy pośrednikiem był, który gdzieś tam jakimś był tajnym współpracownikiem i jakoś tam jakieś nadużycia popełnił i to posłużyło komisji, to posłużyło rządowi Tuska za pretekst do zlikwidowania komisji majątkowej. Czyli dla kościoła katolickiego zlikwidowano komisję majątkową, chociaż tylko niewielki procent, tylko 400 nieruchomości odzyskano, natomiast dalej procesy się mają toczyć tradycyjnie w drodze powszechnego postępowania sądowego, co latami będzie trwało. Natomiast chcę od razu powiedzieć, że co do innych wyznań te komisje działają. i w tych przyspieszonych trybach nadal majątek się zwraca. Natomiast drugi ten z funduszy powstały w 50 roku, fundusz kościelny ma być tutaj teraz również skasowany. I pan minister Boni proponuje, żeby skasować ten fundusz i żeby o wierni mogli, nie państwo będzie wpłacało już tutaj na ten fundusz, tylko żeby wierni sami dokonywali odpisów na rzecz ubezpieczeń tych księży. Więc od razu tu trzeba powiedzieć, że to jest oczywiście oszustwo i odwrócenie kota ogonem, bo ten fundusz powstał jako drobna rekompensata tego, co państwo zagrabiło Kościołowi, a oni teraz stwarzają wrażenie, że państwo wpłaca, tutaj dalej nie będzie otrzymywało. No to niech zwróci cały ten majątek. Ten fundusz jest właśnie namiastką corocznego wpłacania dochodów, które z majątku kościelnego, które zagrabiono Kościołowi, miał wpływać. A państwo chce teraz przerzucać na nas, na wiernych, czyli nas okradziono, bo Kościół to my i my mamy teraz jeszcze tutaj wpłacać na ten Kościół. Jest to oczywiście nieuczciwe odwrócenie zupełnie sytuacji, czyli państwo przerzuca ciężar zwrotu nieruchomości na ofiarność wiernych na ubezpieczenia księży. To nie jest ten problem, to jest zupełnie inny. Państwo cały czas powinno zwrócić, rozwiązać problem majątku, który Kościołowi zagrabiło. Natomiast ta propozycja, żeby to wierni odpisy dokonywali i tak jak opowiada się, że w innych krajach tak się właśnie robi, to nas to kompletnie nie obchodzi, to jest zupełnie inna sytuacja. Wierni na tacę dają ile chcą, ile będą chcieli dawać, natomiast te wszystkie ubezpieczenia państwo powinno zwrócić majątek Kościołowi, a to oświadczenie, czyli procedura przekazywania 0,5%, bo na tyle się w końcu uzgodniono, narusza bardzo poważnie konstytucję, która w artykule 53 ust. 7 wyraźnie mówi, że państwo nie ma prawa żądać od obywateli ujawniania swoich przekonań religijnych, wyznania i światopoglądu. Natomiast żeby skorzystać z prawa przekazania 0,5% od dochodu, od podatku PIT, oznacza, że my musimy iść do Urzędu Skarbowego, musimy ujawnić swój światopogląd, wskazać Kościół, na który będziemy płacić. To równocześnie daje państwu, urzędom skarbowym, państwu mapę poparcia i siły Kościoła w całej Polsce, co w sytuacji, kiedy w Polsce państwo walczy z Kościołem, jest niezwykle dla Kościoła groźne i może posłużyć po prostu do łatwej walki z Kościołem. Czyli krótko mówiąc, żeby podsumować. Komisja majątkowa, która miała oddać te majątki, nieruchomości, które zagrabiono z naruszenie prawa, została skasowana i Kościół musi teraz wieloletnie procedury sądowe, cywilne prowadzić. Natomiast to, co było namiastko zagrabionego majątku, czyli fundusz kościelny, państwo zasadza się tutaj, żeby skasować, w ogóle umyć ręce, zakończyć proces zwrotu Kościoła, wekslując wszystko na jakiś problem wiernych, którzy mają opłacać składki. Co to w ogóle? To w ogóle jest inny problem. I bardzo słusznie, że Episkopat Polski, który do pewnego momentu prowadził jeszcze sprawę, zażądał w piśmie do ministra Boniego wstrzymania prac i wcześniejszego uregulowania spraw zwrotu majątku, który zagrabiono Kościołowi. Dopiero potem będzie można sobie tutaj różne jakieś formy udziału wiernych, ale to jest zupełnie inna sprawa. I chodzi o to, żeby nie zagrzebać i nie pod dywan nie zamieść sprawy zwrotu majątku kościelnego. Dlatego, że państwo przewraca ludziom w głowach, mówiąc ciągle, że państwo już nie będzie więcej utrzymywać. To proszę państwa, państwo w Polsce nigdy nie utrzymywało. Państwo w Polsce jest jednym z największych dłużników Kościoła. Wszystkim innym nacjom, religiom zwraca, natomiast Kościołowi katolickiemu nie zwraca i cały czas jest ogromnym dłużnikiem i to, co się robi, to jest jakby wtórna, kolejna nacjonalizacja, czy ograbienie Kościoła, czy próba ograbienia Kościoła z majątku.
No takie ciągle jeszcze w Kościół się bije, prawda?
Tak, ponieważ właśnie tu episkopat wstrzymał te prace i prosił, żeby wstrzymać, dopóki majątek nie zostanie zwrócony, to dokładnie to nagle, kilka dni później, jak na komendę, w największych tabloidach ukazują się całostronicowe ogłoszenia, które wyciągają jakieś sprawy pedofilii, jakiś homoseksualizmu, pedofilii z antypodów, gdzieś z Afryki, z Ameryki, nie wiadomo skąd, nie wiemy co to jest, bo tego w ogóle nie można sprawdzić. Wyciągane jest to i oczywiście tutaj nam się sugeruje, że to jest najważniejszy problem w Kościoła katolickiego, to jest pedofilia i homoseksualizm, kiedy warto przypomnieć wyniki badań statystyk, które ksiądz profesor Oko prowadzi, zajmujący się właśnie problematyką tych zaburzeń seksualnych i mówi, że księża to są przecież zwyczajni, tacy sami ludzie, którzy przy Panem Bogiem tak samo będą się rozliczać i udział, czy jakby ta choroba, zaburzenie, seksualne dotyczy tylko około 2% wszystkich przypadków pedofilii, a reszta 98% to są ci wszyscy celebryci, aktorzy, baletmistrze, ministrowie i tak dalej, jacyś sportowcy i tak dalej. Więc bardzo proszę, żebyście Państwo nie dali sobie wmówić, że Kościół jest siedliskiem pedofilii, żebyście nie dali sobie wmówić lewakom, że kobiety są tutaj niezwykle uciśnione i bez Kościoła nie byłoby Polski, bez Kościoła żylibyśmy w absolutnie zaburzonym świecie.
Pani profesor, a bez takich posłów to nasze państwo polskie to chyba już absolutnie nie istniałoby. Jak odbudować, jeszcze pytanie, jak odbudować, przejąć jakby no, te rządy, żeby ta Polska mogła znowu rozkwitnąć swoim blaskiem.
No więc tutaj muszę powiedzieć też, i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, ogromną szkodą dla Polski było to, że po raz drugi została wybrana Platforma, PSL i całe to tatałajstwo w stylu jakiegoś Palikota czy PSL, który jest absolutnie bezideową partią. Nie wolno na tę partię głosować. To jest partia, która dawnych działaczy jeszcze z okresu, wielu tam jest działaczy jeszcze z okresu PRL-u, którzy zaczepiają się tylko po to, żeby dorwać się do konfitur i wiadomo, że zwykle jakieś resorty w rolnictwie, oni rządzą, terroryzują polskie rolnictwo i polskich rolników, zwłaszcza na szczeblu samorządu. Oni nigdy nie złożyli żadnego projektu ustawy do Sejmu. Oni prawie nie zabierają głosu w merytorycznych dyskusjach. To jest partia, która czyha tylko na stanowiska. Czyli zdumienie moje ogromne budzi. Jeśli właśnie tak jak siostra mówi, mamy się wydobyć z tego dramatu i zapaści cywilizacyjnej, duchowej, kulturowej Polski, po pierwsze musimy bardzo radykalnie zweryfikować i przyglądać się i wreszcie nie głosować na ludzi, którzy nas utrzymują w tej zapaści. Nie można, no to trzeba też, ja rozumiem, że młodzież bardzo lubi szaleństwa różnego rodzaju, ale nie do tego stopnia, żeby sprzedać Polskę w łapska jakiegoś Palikota, Ryfińskiego, Biedronia i tego typu ludzi. Rolnicy powinni się przyjrzeć i przestać dawać się zastraszać i nie głosować na PSL, który zapędził was właśnie, rolnicy, do pracy do 67 roku życia. Odebrał wam kasę rolniczego ubezpieczenia społecznego i zgodził się na obliczanie i traktowanie was jak przedsiębiorców. Dalej, trzeba naprawdę, już po doświadczeniach 6-letnich, walki z Kościołem i walki z polską rodziną, nie tylko z Kościołem, bo ktoś powie, że ja tutaj bardzo jednostronnie mówię i bronię tylko Kościoła. Otóż nie, chociaż trzeba powiedzieć, że Polska jest na krzyżu i na chrześcijańskim dziedzictwie ufundowana, o czym zresztą to potwierdza i przyznaje zgodnie z faktami preambuła do polskiej konstytucji. Natomiast tutaj mamy obowiązek bronić swojej tradycji, bronić suwerenności, bronić polskiej rodziny i nie wolno nam głosować na partię, która pokazała przez 6 lat, a już po pierwszej turze to było widać, jeszcze widzieliśmy jej stosunek PO i pozostałych tych partii do dramatu w Smoleńsku. Więc trzeba jednak, dopóki my nie zmądrzejemy, dopóki Polacy nie zmądrzeją i będą wybierać swoich oprawców, to rzeczywiście czekać nas będzie taki los, na który się ten rząd nasz godzi. Na ogromne zaprzepaszczenie dorobku i likwidację polskiego przemysłu, na niewykorzystywanie polskich surowców, na zapaść cywilizacyjną, na ograniczanie, zwijanie państwa polskiego w sprawach edukacji i właśnie nikogo jakoś to nie ruszyło, hymnu polskiego nie możemy śpiewać. Więc to jest ważna bardzo rzecz. Po pierwsze, musimy iść do wyborów. 46% ludzi w Polsce nie chodzi do wyborów i mówi, że a co ode mnie zależy. To proszę Państwa, żeby mieć przewagę w Sejmie, tylko w Sejmie już móc podejmować samodzielnie decyzje, przyjmować uchwały, wystarczy 40-kilka%, czy akurat ci wszyscy, którzy nie chodzą, gdyby chcieli, mogliby już samodzielnie rządzić. A jeszcze kilka procent, koło 50% i już można ustrój zmienić. Więc proszę nie mówić, i to niech nie będzie wymówka, a zwłaszcza ludzie, którzy są najbardziej przez ten system i te rządy poszkodowani, bo wy, właśnie od was zależy i ten rząd dlatego, ponieważ zależy od was, to ten rząd wzywa was i mówi, nie róbcie polityki, grajcie w piłkę, grillujcie, ciepła woda w kranie i państwo dajecie się nabrać i uważacie, że oni za was załatwią. Ale to pytanie, dlaczego oni tak chcą się zająć polityką, też niech sobie pójdą grillować. Oczywiście większość grilluje, ale znaczna większość, najważniejsza najważniejszych, siedzi i majstruje przy pieniądzach, które znikają, wyciekają, podobnie jak akcje spółek, podobnie jak polski przemysł. Więc musimy iść do wyborów. No, jeśli poczuwacie się Państwo jak nie za siebie odpowiedzialni, a za dzieci i wnuki swoje, macie obowiązek pójść. Nie ma żadnej wymówki, a jak potem ktoś się skarży, to naprawdę nie chce się słuchać, jeszcze burę powinien dostać. Nie wolno głosować na żadne partie, które już sprawdziliśmy. PO, na PSL, SLD, na ten ruch Palikota. Nie wolno głosować również na Solidarną Polskę, bo dzisiaj Polsce potrzebne jest głosowanie i zwycięstwo jedynej sile realnej, politycznej, która jest w stanie zdobyć, jeśli już ma 40, czasami około 40%, 30 kilka, tych parę głosów potrzeba nam wszystkich, którzy jeszcze się wahają, muszą głosować, żeby odbić Polskę, odstawić od rządów Platformę i te wszystkie lewackie partie. Platforma i ta lewackie partie wprowadzają nam system obyczajowy obcy państwu, obcy polskiej tradycji. Jeśli państwo też na to do was nie trafia, to będziecie mieli dzieci obmacywane przez pedofili różnego rodzaju, jakichś homoseksualistów, jakichś transwestytów w szkołach, na warsztatach edukacji seksualnej, które nie będą znały swojego hymnu, nie będą szanować rodziny, nie doczekacie się wnuków i po prostu będziecie tutaj musieli pracować jeszcze do śmierci, bo nikt was tutaj w opiece nad tymi wnukami, żeby trochę ich wychować, nie zastąpi. Więc macie państwo obowiązek. To, co idzie, to, co wprowadza nam tutaj rządy Tuska i PSL-u i tych różnych akolitów, to jeśli państwo jeszcze tego nie widzicie, to nigdy nie miejcie do nikogo pretensji. Ale ja wzywam, bo tu jest dobra okazja, i Polonię, i Polaków, którzy mieszkają w Polsce, koniecznie, to jest ostatnie, jeśli tego nie będzie, to zobaczycie państwo, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie wygra, Unia Europejska, która realizuje politykę genderową, oni sobie obliczyli, te środowiska lewackie, feministyczne i tak dalej, że Polaków ma być koło 2100 roku tylko 16 milionów. Polski nie będzie. Więc jeśli cokolwiek się jeszcze dla państwa liczy, wasze wnuki, prawnuki, macie obowiązek pójść, zagłosować, a potem wiedzieć, że nie będzie tutaj wszystkiego, co byście państwo jak za dotknięciem różdżki. Ponieważ godziliście się, wybieraliście drugą kadencję, już 6 lat, a jeszcze pewnie 2, jeśli oni jeszcze porządzą, 8 lat do ruiny godziliście, żeby doprowadzić, to proszę pamiętać, że będzie po odzyskaniu władzy, będzie pot, krew i łzy. Trzeba będzie odzyskać, odbudować, ale już wtedy na swoim, ale to jest warte, na swoim. Natomiast jeśli państwo nie wybierzecie, nie odrzucicie Platformy, nie macie się czego, roztopimy się z naszą wiarą, będziemy płacić kary za mówienie Kościół, będziemy płacić kary za różnego rodzaju akty nienawiści, bo każde nasze wolne działanie w obronie Kościoła będzie traktowane jak akt nienawiści wobec różnego rodzaju dewiantów. Więc nie macie państwo wyjścia i iść do wyborów, i głosować na naturę, za Panem Bogiem i za dekalogiem i za naturalnym prawem.
Bóg zapłać. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie tutaj w naszym studio Radia Maryja w Chicago. No oczywiście zaprośmy na spotkania, które będą w poszczególnych parafiach. Już we wtorek, czyli jutro 1 października zapraszamy na mszę świętą na 7 wieczorem do parafii świętej Konstancji, a później na spotkanie z panią profesor. Temat bardzo ciekawy, członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprzeczne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. 2 października, środa, zapraszamy do parafii świętej Trójcy o 7:30, proszę państwa, wieczorem msza święta, a później spotkanie i temat walka rządu PO-PSL z polską rodziną. Ostatnie spotkanie tutaj w Chicago we czwartek, 3 października, parafia świętego Stanisława biskupa i męczennika o godzinie 7 nabożeństwo różańcowe i później spotkanie na temat ograniczanie praw i wolności obywatelskich oraz suwerenności Polski pod rządami PO. Także myślę, że te spotkania na pewno bardzo państwu pomogą otworzyć trochę swoje umysły, serca, uszy i może jeszcze przekazywać dalej swoim rodzinom, bo warto i trzeba odbudować naszą ojczyznę. Bóg zapłaci pani profesor za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże.